Chwała Jezusowi. Z tym cieszyniakiem to jest takie, wiecie, kiedyś byliśmy z tatą na rybach, jeszcze byłem dzieckiem, na stawach hodowlanych i to miały być stawy, w których mieliśmy złapać karpia albo leszcza, ale jeden złapał węgorza. I ten chłop mówi, ale przecież tu węgorzy nie ma. A ten właściciel mówi, że skądś się przyplątał. Ja jestem taki cieszyniak jak ten węgorz. Także czasami ludzie mówią, ty nie jesteś Stella, ale Stella. Faktycznie mieszkamy od jakiegoś czasu w Cieszynie. Jest to już tam któreś z kolei nasze miejsce zamieszkania w naszej służbie. I ja z góry przepraszam, bo czasami nie poznaję was na ulicy. Wiem, że niektórzy z was mnie zaczepiają. Czasami tylko co mi się to właśnie parę dni temu zdarzyło. Człowiek podchodzi, mówi, Mirek? Ja mówię, no Mirek, nie wiem, czy to był z waszego zboru, czy nie. Mówię, chwała Bogu, bracie. Nie? Ja mówię, ja przepraszam, ja po prostu nie wszystkich jestem w stanie od razu zapamiętać, jak się do nowego miasta wprowadzę. W Bielsku mi się to nie zdarza, dlatego że tam się nawróciłem, tam się wychowałem, tam jakby pierwsze kroki za Panem Jezusem stawiałem. Przynajmniej rozpoznajemy z żoną tych starych wierzących, przy których żeśmy się nawracali, wzrastali, no bo w 92 roku wyprowadziliśmy się do Moskwy. No i tak ta droga nasza poleciała, że z Moskwy właśnie wróciliśmy do Cieszyna. Znaczy to nie jest takie proste, bo to było wszystko, wiecie, jeszcze przez Estonię, Grudek i tak dalej, parę innych miejsc. Nie przyjechałem życiorysu opowiadać. W każdym razie, jak to kiedy siedzieliśmy z moim pastorem, przy którym nawróciłem się, z Edwardem Lorkiem, to powiedział do mnie, no długą drogę żeście szli, trochę tak naokoło. Ja mówię, no naokoło, mówię, Edward, szliśmy, bo tak czasami te drogi Boże prowadzą. Chciałbym wejść w Słowo Boże i pięknie nas wprowadzili w to grupa uwielbienia, którą macie. Ja już się powoli przestawiam, już przestaję mówić po tamtemu, z tamtej strony Olzy, bo niedawno mi ktoś zwrócił uwagę, ty cały czas mówisz grupa chwały. No, faktycznie, nie? To jest grupa uwielbienia, nie zespół, nie wiem. Grupa chwały też fajnie brzmi, nie? I pięknie, wiecie, ta pierwsza pieśń, śpiewałem 1000 razy w życiu, nie wiem, śpiewałem dzisiaj 1000 któryś tam, ale znowu to odkrywanie, że cudowny jest Jezus, amen? Uwielbiamy Jezusa, amen, chwała Jezusowi. I wejdźmy w Słowo Boże, niech ono nas dzisiaj posili, niech nas poprowadzi. Chciałbym, byście, jeśli jest możliwość i macie przy sobie Słowo Boże, gdzie mi się podoba mój przyjaciel jeden, byłem w jednym zborze i pastor też mnie zapowiadał i tam miał taki zwyczaj, że przede mną czytał mój fragment Słowa Bożego, tak? Czasami bywa i mi się podoba, jak powiedział tak, kto ma Słowo Boże, niech otworzy Słowo Boże i podał werset, a kto nie ma, niech usiądzie koło kogoś wierzącego, oni zawsze mają. Mi się podobało. Złapali, nie? Mateusz, 19 rozdział, od 16 wersetu. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 16 wersetu. Znana historia, jak wasz pastor mnie zapytał o usługę, dzisiaj ja mówię, wiesz, dzisiaj będę mówił z takiego fragmentu, który często pomijałem lata temu gdzieś tam, chyba z tego głosiłem, mówię, ale, znaczy tego już mu nie powiedziałem, nie? Ale mówię, to jest taki fragment, który zawsze mi się wydawał taki nieciekawy. Jezus jak uzdrawia, o to mi się podobało, albo chodzi po wodzie, ucisza burzę, oczywiście zmartwychwstanie, ukrzyżowanie, cuda, nie? Ale to takie jakieś mi się zawsze wydawało, no przyszedł chłopisko, jakiś młodzieniec, usłyszał i poszedł. A ostatnio w tym tygodniu tym fragmentem właśnie żyłem i chciałbym się z wami tym podzielić. Mateusz 19, od 16 wersetu. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Amen. Wiadomo, że nie sposób jest tak ogromnego materiału Słowa Bożego, który przeczytałem, może dokładnie omówić w czasie jednego nabożeństwa. To jest bardziej, wiecie, materiał na konferencję. Jak powiedziałem, ja osobiście nie doceniałem potencjału tego fragmentu. Są takie miejsca, do których chyba się dorasta, i ja chyba gdzieś już jestem na tym etapie, gdzie dorosłem do zobaczenia tego, czym Pan do mnie przemówił. Oczywiście zawsze z szacunkiem czytałem, to jest Słowo Boże. Zawsze wiedziałem, że to jest prawda, zawsze wiedziałem, że trzeba iść za Jezusem, czy zawsze, w sensie od nawrócenia, kiedy to czytałem. Ale ostatnio, jak mówię, dotknął mnie ten fragment pewną swoją siłą, pewnym przesłaniem dla nas, wierzących, dla Kościoła. To przesłanie pozornie jest takie proste, no, co dobrego mam czynić? Przychodzi gościu i się pyta, co dobrego mam czynić? Idź, zrób, co mówię i przyjdź. I naucz się więcej przy mnie. W tej historii, jeżeli chcecie zobaczyć na jej główny punkt, mógłbym rzec takim gwoździem, i to nawet w dosłownym znaczeniu, taką niemożnością, takim kującym, niewygodnym momentem tej historii, jest to, co znajduje się pomiędzy idź i pomiędzy przyjdź. Idź i rozdaj, nie? Idź i pozmieniaj coś w swoim życiu, a wtedy pójdziesz gdzieś dalej. Za trudne było. Za trudne wiele razy w moim życiu i być może w twoim. Dlatego możemy zacząć od początku, przyglądnijmy się tej historii. Biblia nam mówi od 16 wersetu to, co czytaliśmy już, że ktoś przystąpił do niego i rzekł: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Zwróćcie uwagę, że dopiero od 20 wersetu dowiadujemy się, że to był młodzieniec. Tu nie pisze, kto to był, tu nie pisze, czy to był ręcista, czy to był ktoś młody, czy stary. Przystąpił ktoś. Tutaj mamy ktoś i w tym znaczeniu tego słowa ktoś tutaj użytym, to mamy jeden, pewien człowiek. Jest to bardziej słowo w opozycji do wielu, słowo, które wskazuje na jednostkowość. Na kogoś, w kim się coś działo i przyszedł, że tak powiem, już w mojej interpretacji. Bo sprawa zbawienia, jak wiemy wszyscy tutaj, jest nas dzisiaj tutaj wcale nie mało, chociaż przydałoby się więcej, nie? Ale każdy z nas indywidualnie musi przeżyć spotkanie z Jezusem. Amen. Nie ma czegoś masowego. Chrześcijaństwo nie jest czymś hurtowym. Jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to się musiałem indywidualnie z Bogiem spotkać, narodzić na nowo, nawrócić. Jeżeli tu jesteś, to indywidualnie się nawróciłeś. Jeżeli tu jesteś, to indywidualnie się urodziłeś. Nasi rodzice nie przyszli do szpitala i nie powiedzieli: wiesz co, nie, kupę dzieci przywieźli, całego tira, bierz, które chcesz. Nie. Każde narodzenie to czekanie. To spotkanie, miłość z miłością. To owoc miłości, to owoc bycia razem, to czekanie, to niecierpliwość, to ból, to radość, to łzy, to są ubranka, to jest karmienie. Cztery takie czekania mieliśmy w życiu. Dwa z tych czekań z nami, kochane, tutaj siedzą, a dwa poszły w świat, w sensie w świat, że jedno na studia, córka już za mąż, ale z Panem Jezusem chodzą. Bo jak się mówi w świat, to w Kościele można być źle zrozumianym. Sprawa zbawienia jest indywidualna. I zadaje pytanie, które wskazuje, że nie widzi Boga jako zbawcy, ale uważa, że może coś zrobić. Nie rozróżnia zasług i posłuszeństwa. Przychodzi i mówi, na tyle dobrze ze mną, że mogę coś dobrego zrobić, więc co dobrego mam czynić? Jakaś pustka w nim woła, ale nie ma zrozumienia. I być może nie ma go w tobie. Być może właśnie dojrzewamy do zrozumienia wielu z nas w różnym etapie swojego chrześcijaństwa, do tego, kim jest Jezus. Pamiętam, jak kiedyś dzieliłem się takim słowem, że w życiu są takie trzy wielkie momenty, kiedy mówimy, że ja nie mogę, tylko ty to możesz. Pierwszy to jest, kiedy Duch Święty przekonuje nas o grzechu, kiedy się nawracamy. Kiedy rzeczywiście przez Ewangelię, przez zwiastowanie Słowa widzimy, kim jest Jezus, to jest ten pierwszy moment, padasz na kolana i mówisz, ja nie mogę, tylko ty możesz. Nie? To jest oczywiście uogólnione, ale tak przychodzimy. Drugie to jest, kiedy no, nawróciłeś się, chodzisz, ja pamiętam, jak się, wiecie, nawróciłem, przestałem, nie wiem, pić, palić, 50% słownika Bóg mi zabrał, parę złych rzeczy przestałem robić. Mi się wydawało, że właściwie co jeszcze można? Już, nie wiem, święty Franciszek prawie, gdzieś ten poziom. No co jeszcze można, nie? Ale potem, kiedy idzie się dalej, odkrywasz, że to nie jest koniec, że to początek historii. Potem odkrywasz, że jest coś takiego jak uświęcenie się w Bogu. Wrastanie w Niego. I to jest to drugie, kiedy mówisz, Boże, ja nie mogę, tylko Ty możesz moje życie przyłączyć tak mocno, połączyć z Tobą. Chcę pójść za Tobą, chcę być blisko z Tobą na każdych drogach, na tych trudnych i złych, na tych dobrych, gdzie są szczyty błogosławieństw i zwycięstw, i na tych trudnych. I przez jedne i drugie przyszło mi przyjść. Miałem przywilej, wiecie, mieszkać czy być gościem w takich domach, że ja myślałem, że tylko królowie bizantyjscy tak żyli. Ale miałem przywilej być gościem i służyć w takich zborach i w takich domach, gdzie ze starych konserw pito herbatę, bo nawet kubków nie mieli. Pomogło mi to w zrozumieniu życia. To, że tyle lat przemieszkaliśmy w Rosji, pomogło nam zrozumieć pewne rzeczy. Myślę, że chyba nawet Rosja pomogła mi więcej w zrozumieniu ludzkich łez i bólu niż cała Ameryka. Chociaż jak mówię, zdarzyło mi się i tu, dzięki Bogu, być. Przychodzi młody człowiek, coś chce zrozumieć. On kojarzy Boga z dobrem, ale nie jako dawcę, bardziej jako kogoś, kto ocenia ludzkie dobro. Jednak pyta i poszukuje, jest w nim coś. A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry. My tu mamy Bóg jeszcze dopisane. Septuaginta nie ma tego, tam jest jeden jest dobry. Ktoś chce zobaczyć, mam tu ze sobą Septuagintę akurat, używam ostatnio. Jeden jest dobry i to jest jasne kto, dla Jezusa było jasne. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. On się ma za dobrego, ten gość. Facet się ma za dobrego i wiecie co, przyjaciele, kiedy się to szczerze czyta, to my właściwie wiemy wszyscy, jak tu jesteśmy. Oczywiście ja wiem, że większość z was jest tak oczytana, że nieomal na pamięć wie, jak się skończy każda historia. Ale nawet gdybyś czytał ją dzisiaj pierwszy raz, to wszyscy wiemy, że ten facet nie jest kimś złym, prawda? Czujecie to czy nie? Tak po ludzku, no. Jesteście tam czy nie? O, jesteście. Wiecie, o co mi chodzi? To nie jest ktoś zły. To nie jest jakiś, nie wiem, że mu ślina kapie, taki Judasz. Ale Judasz też tak nie wyglądał, bo tak o nim myślimy, nie? Takiś wściekły, zły Rzymianin może. To jest nasze wyobrażenie zła, które nie zawsze tak wygląda. Problem ze złem jest taki, że nie wygląda źle. Ale nie, tu wiemy, że ten człowiek nie jest zły. No ale coś się dzieje. Jego pytanie wskazuje raczej na to, co dobrego może zrobić dobry człowiek. Ludzie, którzy pytają, co dobrego może zrobić dobry człowiek, to są często ci sami ludzie, którzy pytają, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom. Gdybyśmy uważnie czytali, to byśmy wiedzieli, że złe rzeczy się przydarzają, a dobrych ludzi to tak do końca nie ma. Ale on przychodzi i mówi, co dobrego może zrobić dobry człowiek. I byłby zwiedzony, gdyby mu Jezus nie zaświecił światła. Wiecie, on uważa, że to, co ma, jest dobre. i może czynić tym dobro. Jezus mu odpowiada, kto jest dobry. Ma się wrażenie, czytając jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, czytasz i myślisz, Panie, co do niego mówisz? Gdzie kierujesz wzrok człowieka, który jest naprawdę wykształcony, oczytany, zna Twoje prawo, zna proroków, zna Torę, zna Pisma? Dokąd prowadzisz jego myśli? I nagle odkrywasz, Jezus kieruje jego myśli. Pamiętacie najstarszą i najświętszą modlitwę? Shma Izrael, Adonai Elohim, Adonai. Jakby gdzieś tam echa pobrzmiewają, Jezus kieruje jego oczy. Jeden jest dobry. Czas dla ciebie na słuchanie, synu. Czas, żebyś usłyszał. Słuchaj. Posłuchaj uważnie. Tu cytowałem to powtórzonego prawa 6.4. To jest ta wielka modlitwa, nie? Nie chodzi o twoje dobro, chodzi o przykazania, by się wydawało, przynajmniej w dotychczasowym czytaniu, lecz nie tak, synu, zrozumiane, jak ty byś tego chciał, lecz zrozumiane tak, byś dostrzegł, że bliźnimi są wszyscy ludzie, którzy cię otaczają. Chciałbym, byście zobaczyli tło tej sytuacji. Facet przychodzi i pyta, co może dobrego zrobić, kiedy wokół niego panuje nędza. Rzymianie od wielu lat już okupują ziemię. Praktycznie odkąd Pompejusz wszedł na te tereny, Rzymianie tam są. Robią krzywdę i bezprawie. Wokół tysiące ludzi umiera na trąd i ginie z głodu. Badania przeprowadzone w Nazarecie, tam gdzie mieszkała matka Pana Jezusa, Maria. Czytałem badania antropologów, którzy przeprowadzili powykopaliskowe badania w Nazarecie i stwierdzili, że większość mieszkańców Nazaretu tamtych czasów, kiedy czytamy o dzieciństwie, czytamy o Marii, kiedy czytamy o tych wydarzeniach początkowych, większość mieszkańców Nazaretu miała anemię. Kości pokazują na potężne braki żywieniowe i zdrowotne. Ten człowiek żyje w krainie nędzy tak naprawdę, przynajmniej dla bardzo wielu ludzi. Oczywiście wielu jest też wpływowych, bogatych, sytych. Herod buduje pałace, w których na pustyni w zimnej wodzie można się kąpać. Herod ma w swoim złotym kielichu lud sprowadzony z dalekich gór. Ale nie wszyscy tak żyją. Ten człowiek się pyta, co można dobrego zrobić? Przykazania, ale nie tak zrozumiane, jak myślisz. Nie przestrzeganie, ale widzenie. Jeśli tylko Bóg jest dobry, to tylko pójście za Bożym powołaniem może sprawić, że w naszym życiu stanie się coś dobrego. A więc jeśli w taki sposób buduję zdanie, to zadam pytanie, czy wierzysz, że Bóg jest dobry? Bo jeśli Bóg jest dobry, to Jego wola, to, co ma dla ciebie, jest najlepsze i też jest dobre. A ja wierzę, że Bóg jest dobry i to wyznaję. Amen. Wiecie, ja wiem, skąd przyszedłem. Wiem, w jakim stanie przyszedłem do mojego zboru. Dokładnie w takim, jak... Wiecie, wielu z was być może znalazło gdzieś Boga jako grzesznik. Pamiętam na pierwszą grupę, kiedy szedłem w Bielsku Białej, to jeszcze sobie skoczyłem do społem dwa piwa wypić, bo myślę, bo kolega mówi, mózg ci wypiorą, ci sekciarze. No i tak mi wyprali, że mam czysty, chwała Bogu. Ja wiem, skąd przyszedłem. I wiem, że Boże powołanie jest dobre. Mówi mu, który? Gościu ma odwagę, przyznacie? Spotyka się z Jezusem, że no przecież jak których przykazań? Ciekawe jest, że Jezus mu odpowiada i tu jest ciekawe, wiecie, bo gościu jest nie tylko nadal odważny i pewny tego, czego się trzyma. Przykazań jest trochę, jak wiecie, w jego mniemaniu, bo chłop się naprawdę stara. My wiemy, zakon to jest 613, byśmy to po naszemu, używając tego polskiego słowa, przykazań powiedzieli, nie jest do końca precyzyjne słowo. 248 zakazów. Wiecie, co jest zakaz? Nie wolno. I 365 nakazów, czyli będziesz. To jest to, czym on się napełnia. Oczywiście Jezus używa tutaj przede wszystkim dekalogu, prawda, nie licząc tam jednego słowa, ale używa tej drugiej tablicy, nie wiem, kojarzycie dekalog, 10 przykazań, nie? Pierwsza tablica to była ta ogólna tablica, relacja Bóg-ja. Czyli pierwsze 4 przykazania, Bóg mówi, słuchaj, ja jestem twoim jedynym Bogiem. Jestem takim Bogiem, to mam, że nie musisz sobie niczego rzeźbić, budować, robić, bo ja jestem Bogiem, Haszem. Ale uważaj, kiedy o mnie mówisz, bo jestem Bogiem Świętym. Ale też, wiesz co? Chcę mieć z tobą relację, więc będziesz miał taki dzionek w życiu, kiedy ze mną będziesz blisko. Jezus tych tablic nie używa. Tu tej tablicy, przepraszam, pierwszej. Używa 6 przykazań z drugiej tablicy. Tej relacji człowiek-człowiek. I oczywiście tam na końcu też jest z jego nauczania. To znacie? Ale podoba mi się to pytanie tego człowieka, bo pokazuje, odkrywa jego serce i odkrywa być może twoje i moje motywy czasem względem Boga. Czego jeszcze? A czego jeszcze, Panie, no? Co jeszcze? Przestrzegam. Robię. Czego jeszcze? I w nim nie ma bezczelności. W nim jest raczej pustka, która ciągnie. Coś, co nie wiem, czy doświadczaliście. Ja tego doświadczałem i w różnych miejscach mojego życia, kiedy gdzieś kończyła się jakaś moja służba, zaczynała nowa. W różnych miejscach, gdzieś w Rosji, gdzieś w Estonii, gdzieś w Szwecji, gdzieś w islamski, gdzieś na Kaukazie, gdzieś w różnych miejscach patrząc, mówiłem, Panie, jak mógłbym Tobie służyć? Nie chcę zmarnować mojego życia. Chciałbym, by moje życie mogło być narzędziem w Twoim ręku. Spełni moje marzenie i weźmy tak blisko pociąg do siebie, żebym szedł po Twojej drodze, żebym to słyszał. Chcę, by moje życie się Tobie przydało. I to jest to coś, co wzywa na różnym etapie zrozumienia tego. Tutaj to zrozumienie jest bardzo takie, widzicie, chłop nie jest zły. To jest po ludzku jest dobry człowiek, ale wiele nie rozumie. I Jezus nas uczy, co to jest ta pustka, co ciągnie i woła nocami. To co jeszcze, Panie? Jakich jeszcze? Podaj następne przykazania. Czego nie zaliczyłem? Czego nie zobaczyłem? Nie chodzi o miłowanie, naśladowanie, ile się da. Chodzi o miłowanie, jak On miłuje. I ten człowiek musi to zobaczyć i my musimy zobaczyć. Że uczeń Jezusa musi się uczyć od swojego mistrza lekcji wcale niełatwej w naszym egoistycznym świecie. Miłowania tak, jak Pan umiłował. Patrzeć na ludzi, jak On patrzył na ludzi. Zawsze mówię, nie ma odważniejszej modlitwy niż powiedzenie, pokaż mi moje życie, Boże, tak jak Ty sam je widzisz. I pokaż, co mogę w nim zmienić. I wtedy zaczynają się dziać zmiany. Wiecie, żeby było jasne, ja sobie zdaję, jeszcze raz wracam do tego ludzkiego poziomu myślenia w patrzeniu na tego młodego izraelskiego człowieka. Ten człowiek po ludzku jest lepszy niż ja. Ja wiem o tym. Ja wiem, skąd przyszedłem, jak mówię. Zdaję sobie sprawę, patrząc się na niego, że w sensie religijnym nie dorastam mu do kostek. I tutaj pojawia się błędność takiego myślenia. Ponieważ zbawienie, chodzenie za Jezusem nie jest linią, do której trzeba dorosnąć, ale błogosławieństwem, łaską, obdarzeniem, zwycięstwem w Bogu, które daje tylko Jezus. Nie jest czymś, co się osiąga, co się zaliczy, co dochodzę do poziomu i Bóg mówi, masz teraz następny poziom, jak sprawność harcerska. Kto chodził do harcerstwa, wiecie, jak się przyżywało sprawności, nie? Moim marzeniem zawsze był czołgista. Najtrudniej było zdobyć. Ale to było dawno. Tu też trzeba zrozumieć. To zbawienie jest darem. To naśladowanie Jezusa jest darem zwycięstwa, które przyszło przez zbawienie. Czego więc brakuje? Uczy się człowiek, uczymy się my. O tym mówi reszta tekstu. Wiecie, gdybym miał na chłopski rozum powiedzieć, czego gościowi brakowało? Brakuje mu być naśladowcą Boga i bliźnim dla bliźnich. Tego mu brakuje. Wszystko już wie. Jezus, jak mówimy, nie porusza wprost tych przykazań pierwszych 4. Tam nie ma problemu w tym człowieku z tym. Porusza to, gdzie problem jest. Jezus jest jak doskonały lekarz. Wiecie, jak lekarz bada, nie? Przychodzisz, mówisz coś nie tak, lekarz czasem dotykać musi, dotyka. O, gdzie? Wiesz, że to jest tu. Doszedł do miejsca, gdzie boli. Gdzie jest problem, nie? I żaden lekarz, który ci na przykład dotyka, to lekarz mówi, wiesz co, jak tu boli, to choć będziemy leczyć tu. Żebyś, wiesz, nie miał stresu, chłopie. To nie o to chodzi. Tu cię boli i tu potrzebujesz uzdrowienia. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A więc oto mamy historię pomiędzy idź i pomiędzy przyjdź. A pomiędzy idź i pomiędzy przyjdź niemożliwość, którą może usunąć tylko prawdziwe powołanie, prawdziwe przemyślenie, prawdziwe pociągnięcie. Bo jeśli ojciec nie pociągnie, dodam do siebie, tego w tekście nie ma, to wołami nie pociągnie. Jeśli chcesz być doskonały, tak, dobrze usłyszeliśmy. Nam się tu coś nie zgadza. Chcesz być doskonały? Co? Doskonały to taki, gdzie nic już nie trzeba ulepszać, dobrze mówię? Bo jak coś trzeba ulepszyć, to coś nie jest doskonałe. Po ludzku mówiąc, duchowo w Bogu zrealizowany, spełniony, zaspokojony, zbawiony i tym jest nasza doskonałość w Chrystusie. Gdyby mnie oceniać jako Mirka Kulca, to uwierzcie mi, daleka do doskonałości. Spytajcie mojej żony, jak mi nie wierzycie. Zresztą widać, nie trzeba pytać. Ale jest doskonałość, której we mnie nawet śmierć się boi. Jest doskonałość, którą jestem obdarzony z tego, o czym mówiła pieśń, którą tu śpiewaliśmy, z tego, co pod krzyżem się przeżywa, z tego, co wypływa z krzyża, z Bożego zwycięstwa. Jeszcze bardziej na chłopski rozum upraszczając, chcesz być doskonały, to przetnij sznur, który przywiązuje cię do twojej budy i chodź za mną. A on nie ma siły tego sznurka przeciąć. Oczywiście świat cię wyśmieje. Świat cię nazwie nieodpowiedzialnym, najdelikatniej mówiąc. Ten werset mówi, przyjaciele, gdy się wpatrzycie w słowo, o powołaniu. To jest opowieść o powołaniu. A następny mówi o rezygnacji z powołania. On został powołany na ucznia. Tak jak każdy z was. Uczniostwo jest jedynym sensownym stanem duchowym w chrześcijaństwie, jaki istnieje. Jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa, to Kościół wszystko traci absolutny sens. Kościół bez uczniów jest absolutnie bezsensowną instytucją, mniej potrzebną niż, nie wiem, kółko modelarskie budujące modele czołgów z I wojny światowej. Bez uczniostwa jesteśmy, ja nie wiem, wysiadywaczem ławek, czytelnikami bardzo ciekawej etycznie księgi? Czym jesteśmy? Uczniostwo jest sensem. Naśladowanie Jezusa, upodobnianie się do Jezusa nadaje sens temu, jakim staje się mężem, żoną, pracownikiem, pracodawcą, uczniem. Wymieńcie sobie, co chcecie, kim jesteś. Kim jesteś z zawodu? Uczniostwo jest stawanie się lepsze tym. I kim jesteś ze swojego stanu? Mężatką? Mężem? Singlem? Singielką? Wolno amerykanizmy używać? Kimkolwiek jesteś, uczniostwo czyni cię lepszym w tym i prowadzi cię do tego, co ma dla ciebie Pan. On został powołany na ucznia. Zawsze jest to idź, wypowiedziane jako różnie. Nie zawsze Jezus mówi idź, czasami mówi pójdź za mną, ale to o to samo chodziło, bo czy o coś innego chodziło, kiedy powiedział do lewiego pójdź za mną? Czy o coś innego chodziło, kiedy powiedział pójdźcie za mną i łodzie zostały na brzegu? Zawsze trzeba iść, a potem pójść za nim. Trzeba iść i dokonać odcięcia łańcucha przy budzie. Pies może tylko tak daleko odejść od budy, na ile pozwala mu co? Łańcuch. I ani kroku dalej. Kto był chłopcem i mieszkał na wsi, to wie, jak się drażniło psa. Stawało się pół metra od łańcucha i jeszcze patrzyłeś, czy się tam gwóźdź nie prostuje przy budzie. I wtedy się mu pokazywało, on się wkurzał, nie? dziadek wychodził i krzyczał, odejdź od tego psa. A ty wiedziałeś, że on nie może, chociaż chce. Ale gdyby się zerwał... I tak jest z nami. Życie pozwala ci tylko tyle, ile łańcuch trzyma. Mówisz, chcę coś robić dla Boga, ale... I często to ale to jest łańcuch. Ja nie chcę upraszczać, ja wiem, że to, wiecie, wcale nie jest takie proste. Czasami iść za Bogiem to wcale nie jest takie... Fajnie się czyta książki o błogosławieństwie, zwycięstwie i pełnym powodzeniu. Natomiast kiedy wchodzisz na teren misji, ja zawsze mówię, że wielu, wielu ludzi powinno się przejechać raz w życiu na misję. Wtedy to nie jest wszystko takie proste. Albo kiedy spojrzysz na historię Kościoła, to pójście za Jezusem, to powiedzenie jestem cały Twój wcale nie jest takie proste. Imperium Rzymskie. 202 rok. U władzy, taka dygresja. U władzy cesarz, który przejdzie do historii, w tym i historii Kościoła, jako jeden z największych prześladowców Kościoła, Septimus Severus. Być może wielu z was słyszało takie imię męczennicy pierwszego Kościoła, czy wczesnego Kościoła, 202 rok. Nazywała się Perpetua. Większość z was zna na pewno tę historię. Często opisywana, częsty przykład w chrześcijańskich książkach. Córka wielkiego, wpływowego bogacza, rzymskiego urzędnika, właściciela i przyjaciela Cezara nieomal. I właściciela wielkich posiadłości, chciałem powiedzieć. I przyjaciela Cezara nieomal. Która odpowiada ojcu, który mówi, słuchaj, powiedz im, że się wypierasz tego Jezusa, w centrum naszych posiadłości zbuduję wam domek, tam się będziecie spotykać, nikt nie będzie wiedział. Tato, widzisz te dzbany? No widzę, gliniane dzbany z wodą. Spróbuj zmienić jego kształt. Tym jest chrześcijanin. Jestem chrześcijanką, we mnie mieszka Duch Święty. Tego się nie da zmienić. To jest to, kim jestem w Bogu. Jezus jest moim Panem i nie zmienię mojego zdania. Ojciec odchodzi za Amany, wraca do więzienia i przyprowadza jej syna. Trzyma go i mówi, dziadek mówi do córki, słuchaj, zgodzisz się, żeby on został sierotą, a ja, żebym stracił ciebie? Tylko powiedz, że go nie znasz. Ona nigdy nie powiedziała, że go nie zna. Zginęła rozszarpana przez zwierzęta. Właściwie to zwierzęta nie za bardzo chciały ją rozszarpać. Gladiatorzy je musieli podjudzić, a potem ją dobić. Znana historia. To słyszeliście, ale wiecie, co jest ciekawe? Jest też historia jej niewolnicy. Ona miała niewolnicę, czy właściwie, która już później nie była niewolnicą. Można by rzec później wręcz przyjaciółką, która jej usługiwała z dobrej woli. W kościele katolickim ją troszeczkę pamiętają, bo oni często sobie wspominają tych świętych. Ona w kościele katolickim funkcjonuje jako święta Felicita. Może, ja bym powiedział tak, niesamowita postać historyczna. Dlaczego? Dlatego, że ją razem aresztują ze swoją panią. I to jest dla mnie uczniostwo, które się wybiera pójście za Jezusem jako trudne. I wiecie, co się dzieje? Okazuje się, że ona jest w bardzo daleko posuniętej ciąży. Kartagina miała jeden święty przesąd, zwyczaj. Nigdy na arenę nie wypędzano kobiet, które były brzemienne. Oni byli przesądni, to była ich świętość. Kobieta brzemienna była zwalniana z wyroku. I wiecie, co się teraz dzieje w podziemiach, w więzieniu, kiedy czekają na igrzyska? To jest ta mniej znana historia, do której, jeżeli was interesuje więcej, Eusebiusz Cezarei wprowadza lepiej. Felicita mówi do swojej pani i do wierzących, którzy czekają na igrzyska. Żaden z nich się nie chce zaprzeć Chrystusa. Są w pełni zwycięzcami w Panu. To może nie jest to zwycięstwo po zachodniemu rozumiane? Są w pełni zwycięzcami w Panu. I Felicita mówi, chcę się z wami modlić, aby Bóg dał mi wcześniejsze rozwiązanie, ponieważ nie chcę, by ominął mnie przywilej męczeństwa z Kościołem za mojego Pana. I kiedy czytam Eusebiusza, zadaję sobie pytanie, co się podziało z naszą teologią cierpienia, z naszym oddaniem. Bo nasze czasy poszły za teologią pełnego, absolutnego zwycięstwa, które straciliśmy z definicji. Ponieważ dla nas z definicji zwycięstwo jest tym, co czujemy psychologicznie, a nie tym, co zdecydowaliśmy, a miłość jest decyzją, a nie jakimś odczuciem. I dlatego ja chętnie wziąłbym niektórych ludzi na misję. Ja wierzę, że Bóg daje zwycięstwo. Bóg zaopatruje mnie finansowo. Bóg zaopatruje moje zdrowie. Bóg uzdrowił mnie z jednej cięższych chorób. Lekarze mówili, że będę się jąkał, że nie będę dobrze mówił, a jeden z nich mówił, może trzeba o ręce pomyśleć. Stoję przed wami i mówię, to nie o to chodzi. Bóg daje pełne zwycięstwo, ale czasami iść za Jezusem to nie to, co czujesz, a to, co zdecydowałeś. Felicita rodzi w wielkim bólu dziecko. Wcześniaka. I to jest to, do czego tu zmierzam. Kiedy on się rodzi, wcześniak się rodzi boleśnie i ona niesamowicie krzyczy z bólu. Jakiś, wiecie, koniował tam przyjmuje ten poród, nie ma lekarza. I rzymski oficer, strażnik nie może wytrzymać tego wrzasku. Schodzi do więziennej celi po tych kamiennych stopniach i krzyczy na nią i mówi, dlaczego się tak drzesz? Jakbyś wiedziała, co dla ciebie i dla twoich znajomych przygotowaliśmy na igrzyska, to dopiero będziecie się drzeć. To jest nic w porównaniu z tym, co dla was mamy. I jej odpowiedź jest absolutnie niesamowita. Wiecie, co ona mu odpowiada? Krzyczę, bo dziecko rozdziela moje ciało. Na arenie nie usłyszysz mego krzyku, bo będziecie rozdzierać ciało mojego Pana. I to jest Kościół. Zrozumienie sensu Kościoła w dniach dobrych, jak i złych. W dniach złych z punktu widzenia człowieka zostają obdarci z szat i wypędzeni na piach Koloseum w Kartaginie, a tyrani nie mogą spać spokojnie, zadając sobie pytanie, dlaczego ci poniżeni, zagłodzeni i sponiewierani ludzie śpiewają hymny chwały. Dlaczego ten Kościół patrzy na nas z miłością? Dlaczego oni mówią, wybaczamy, zanim giną? Dlaczego wybaczają gladiatorom? Jeden z biskupów wczesnego kościoła, Cyprian, kiedy jest prowadzony na śmierć, patrzy ze współczuciem na swojego kata, wybacza mu, a potem patrzy na tego biedaka i mówi, chłopie, ty w ogóle, jak ty wyglądasz? I mówi do ludzi, którzy jego zwolenników, którzy przyszli popatrzeć na jego kaść, dajcie mu 25 złotych monet, to są moje oszczędności. Wybaczam ci, błogosławię cię. I kładzie głowę pod topór. Wiecie, o czym ja mówię? Mówię o postanowiłem pójść za Jezusem, kiedy to pójście nie zawsze wygląda tak, jakbyś chciał. Bo dzisiaj są fajne czasy. Ale mogą minąć. Byłem, czy jestem, pastorem, czy duszpasterzem ostatnie 25 lat. I widziałem już ludzi, którzy byli u szczytu radości, uwielbiania, chwalenia Pana, ale byłem też w miejscu, kiedy ktoś przychodził w poniedziałek. Nasza znajoma, przyjaciółka, która się nawróciła w naszej kuchni, przychodzi w poniedziałek do mojego biura, kładzie kartkę na stole i jest biała, biała jak papier. Moi lekarze nie dają żadnych szans. Złośliwy. I to wszystko było dobre 10 lat temu. Parę tygodni temu śpiewaliśmy razem dla Pana Jezusa ku Jego chwale. Jest zwycięstwo w Jezusie. Ale ta droga różnie prowadzi. Czasami to nie jest takie emocjonalne zwycięstwo. To jest idź i przyjdź. To jest czasami zostaw coś, co niełatwo jest zostawić. Wojna tego młodego człowieka, wracam, bo moje dygresje was aż do Kartaginy zaprowadziły. Zapomniałem, że pastor mówi, że do trzeciej trzeba skończyć. Jego wojna nie jest z tym, co mówi słowo, ale z tym, co on ma, zwróćcie uwagę. To jest pierwsza taka myśl tutaj dla nas, dla nauki, kiedy będziemy studiować Biblię. Wojna tego człowieka nie jest w tym, że on podważa słowo w sensie podważania tego, co my byśmy dziś nazwali Stary Testament. Jego wojna jest z tym, co on ma, co posiada, co musi zrobić. I taka sama jest nasza wojna. Większość z was, kiedy upadła, nie wiem jak wy, ale ja parę razy upadłem w swoim życiu. W większym lub mniejszym stopniu, ale upadłem, nawet jako pastor. Kiedy mam na myśli upadek, to nie zrozumcie mnie źle, nie naprałem się tak, że leżałem na środku rynku w Cieszynie. Ale są upadki, kiedy nie wytrzymasz, coś powiesz, coś zrobisz, nieważne jak. Większość z nas miała w swoim życiu pewne upadki, gdzie mówiła: Boże, czemu tam byłem, czemu to zrobiłem, czemu to powiedziałem? I to był ten moment, kiedy zrobiliście coś dlatego, że nie chcieliście czegoś zostawić, nie chcieliście czegoś oddać, nie chcieliście czegoś przemilczeć i poddać się Jezusowi w tym. Wy nie walczyliście, ani ja nie walczyłem z Nowym Testamentem. Nikt z nas nie upadał w ten sposób, że mówi: a ja właśnie, że nie zrobię to, co mówi Bóg. Wstaję rano i dzisiaj będę żył tak, jak mówi Testament, Nowy Testament, żeby nie robić. Nie, to nie tak wygląda, nie? Większość ludzi, którzy do mnie przychodzili, mówili: pastorze, co ja narobiłem? To nie byli ludzie, którzy sobie rano postanowili, że to zrobią, ale ludzie, którzy wieczorem odkryli, co zrobili. Tak to w życiu bywa. Ten człowiek ma podobny problem. On nie walczy ze Słowem Bożym. Walczy z tym, co ma, a jest mu trudno. Trudno i kulturowo też, ponieważ jego kultura nauczyła go to, co... Wychował się w kulturze, w której bogactwo było znamionem błogosławieństwa. Od dziecka mu mówili: Abraham był przyjacielem Boga. I zobacz, jak Pan mu błogosławił. On się trzymał tego. Nagle Jezus mu tutaj miesza. Jego bolało to, co musi stracić. Bóg pytał, czy widzi w ludziach bliźnich, ale on słyszał tylko, co trzeba stracić. Bóg pytał, czy widzisz w Ojcu dawcę, czy widzisz w Ojcu właściciela, czy widzisz w Ojcu króla, a on: co ja muszę stracić? To, co mu miało służyć, zrobiło z niego sługę. Nie patrzył w tym samym kierunku, co Bóg. Dlatego Biblia mówi: błogosławieni ubodzy w duchu. Kto z was to czytał kiedyś? Jest ktoś, kto to czytał? I co tam pisze? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem co? Niektórzy nie dali dobrej odpowiedzi. Już nie będę pytał z 10 przykazań dzisiaj. Tam jest czas teraźniejszy. Tam nie ma nic, że będą. Tam jest coś, co już są. Do nich należy królestwo. Jak poczytacie błogosławieństwa Jezusa, to na początku i na końcu tego tam jest czas teraźniejszy. Błogosławieni, już jest ich królestwo. A kto to jest teraz ubogi w duchu? Pewnie, że nie mam czasu, wiecie, jak mówiłem, sam tekst zawiera 50 tematów i materiał na konferencję, a już 11:30. Błogosławieni ubodzy w duchu, gdybym miał, ktoś mi powiedział, powiedz jednozdaniowe nauczanie na temat błogosławieni ubodzy w duchu, to bym powiedział tak: błogosławieni, całkowicie zależni od Boga. To znaczy ubodzy w duchu. Ubóstwo jest czymś, co myślę w tym sensie powinien doświadczać, czy doświadczyć każdy z nas w jakimś miejscu życia. Tego typu ubóstwo. Ja nie mówię o biedzie i nędzy, ponieważ bieda i nędza powodują zło, wykorzystywanie, zboczenia, handel ludźmi. Wszelkie zło wypływa z biedy i nędzy. To nie jest wola Boża dla człowieka. Natomiast ubóstwo jest nie stanem portfela, a stanem serca. Ja często mówię, oczywiście zabawnie, żeby mi się nie oberwało od jakiegoś polonisty później po głowie, że w językach słowiańskich, czy szczególnie w polskim, to tak nawet samo w sobie mówi, że bogaty to z Bogiem na ty, a ubogi to taki u Boga. Nie? To tak jak wiele takich mamy tych słowiańskich, jak na przykład nauczyciele. To wiadomo, kto nauczy i kogo. To są te... Amerykanie tego nie mają. I to ubóstwo nie każdy doświadczyć. Przywiązanie do majątku sprawia, że nie wiążemy się ze Słowem. I myślimy, że chodzi o portfel. Pieniądz w ogóle nie jest zły. Przynajmniej jak ktoś z was myśli, że jest zły, to niech mi powie, gdzie wyrzuci portfel, do którego kubła. Znam paru, którym się przyda. Pieniądz nie jest zły. Biblia nigdzie nie mówi, że pieniądz jest zły. I myślę, że to słyszeliście 100 razy. Ale Biblia nam uczy i my mówimy, że naszym Panem jest kto? Jezus. Jak nie straciliśmy jeszcze definicji panowania, panować oznacza mówić, co dana osoba ma zrobić. Jak ktoś ma psa, to wie, że nie ogon merda psem, tylko pies merda ogonem. I wie, że jak wołasz, to nie pies ciebie, tylko ty psa. I jesteś panem i mówisz: Fafik, chodź. A nie ty biegniesz do Fafika. Jeżeli pan to jest panujący, i jeżeli pieniądz zaczyna panować, to poznajemy po tym na przykład. Jest też takie powiedzenie zabawne, się mówi, że niektórzy mają w portfelu zdjęcie swojego portfela. A to się już kieruje nas do słowa, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Chcesz cierpieć? To zapomnij, kto jest panem i daj się opanować temu, nad czym ty miałeś panować. Powiedzcie mi, jak będzie wyglądał właściciel psa, który zacznie naśladować psa i słuchać psa. Aresztują gościa. Jak będzie wyglądał właściciel pieniędzy, który zacznie im służyć? Sam będzie nieszczęśliwy i będzie się bał i spał będzie ze strachem. Chciwość nazywana jest bałwochwalstwem. Kolosan 3:5, jak wolicie Efezjan 5:5. Wiecie, utrata wszystkiego, co mamy, jest tak nieunikniona, jak spotkanie z Bogiem. Nagi przyszedłeś na ten świat i gdyby nie znajomi, co cię w garnitur ubiorą, to taki byś i odszedł. Nadzy się urodziliśmy i tacy odchodzimy z niczym. Tylko to, co daliśmy do Królestwa Bożego, może pójść z nami. Cieszę się, że Bóg zaopatruje mnie na przykład finansowo, że leczy moje choroby. Ale najbardziej cieszę się, że działa Królestwo Boże. Najlepszym momentem mojego dnia do tej pory było, kiedy mój syn tu siedzi, modlił się dziś o mnie, zanim tu wyjdę. Zdałem sobie z tego sprawę, kiedy ściągnął ze mnie rękę i prosił Boga, żeby mnie Bóg błogosławił tu na środku. Znam ludzi, którzy by dali za to $1,000,000. A ja nic nie musiałem dać. Kocham cię i cieszę się, że się o mnie modliłeś. Amen. To jest dla mnie skarb. To jest bogactwo. Jestem bogatym człowiekiem. Bogactwo moje wynika z tego, że mogę być panem, że moim panem może być Jezus, a ja mogę być panem, ale rezygnuję z panowania. Ja już panowałem i ja wiem, jak na tym wyszedłem. I uczę się cały czas. To nie jest coś, wiecie, że ja staję przed wami i mówię wam: słuchajcie ludzie, parafianie, ja wszystko wiem, wy jeszcze nie wiecie, to posłuchajcie. Nie, staję przed wami jak brat, który wam mówi. Ja się ciągle uczę. Jutro zobaczycie kolejne moje błędy, ale pojutrze znów zobaczycie kolejne błogosławieństwa. Chcę być uczniem Jezusa, uczę się. Ma coś do zrobienia młody człowiek, ale... I tu jest kolejna ważna lekcja, zanim puszczę was. Ja nie wiem, czy was puścić, bo ja 1/3 konspektu dopiero zrobiłem. Nie, żartuję. Chcę, żebyście teraz to usłyszeli. Ma coś do zrobienia. Idź, przyjdź, ma coś do zrobienia. Jest nie do przejścia. To coś do zrobienia to nie stanie się lepszym i świętym, bo Jezus nigdy nikomu nie powiedział: idź, stań się lepszy i święty i wtedy do mnie przyjdź. Słyszeliście coś takiego kiedyś? Nie. Absolutna herezja to by była. To, co się dzieje pomiędzy idź i przyjdź, to jest dopiero stań się gotowym do naśladowania i uczenia się. Ty chłopie, idź, stań się gotowy. Ty zdecyduj się, komu chcesz służyć. Ty nie idź do domu z przekonaniem, że postawiłeś ptaka w kalendarzu, bo byłeś na nabożeństwie. Ale idź do domu z przekonaniem, że muszę podjąć decyzję, czy chcę iść za Jezusem. I kiedy to się już stanie, gdyby ten młody człowiek to zrobił, teraz coś zakładamy, co się nie stało, ale załóżmy. Załóżmy, że ten człowiek poszedłby, sprzedałby wszystko, rozdałby i wróciłby do Jezusa. Co by usłyszał? Czy usłyszałby: no widzisz, facet, teraz jesteś już jak ja, a my chyba nawet lepszy. Nie. Nie usłyszałby również: teraz jesteś gotowy. Potem wróć i przyjdź. I jesteś już całkiem gotowy. Nie. Potem przyjdź i mnie naśladuj. Teraz jesteś gotowy. Obciąłeś dopiero łańcuch. Obciąłeś dopiero łańcuch. Ale jeszcze daleka droga. Gdy wszystko zrobione, to nie koniec, który czyni mnie gotowym i mogącym patrzeć dumnie Bogu w oczy. To nie tak. To by było zło. To by było straszne, diabelskie zło. To początek, by uczyć się od tego, który jest pokornego serca. A to już nie takie proste. On mówi, pójdź za mną, bo musi nas przemienić. Ponieważ aby wejść do królestwa, które nam przygotował, jest wymagane pewne absolutne minimum. Absolutnym minimum, aby wejść do Królestwa Bożego, jest perfekcyjna doskonałość. To jest minimum. Można coś więcej, ale nie mniej niż to. Celowo bawię się słowami, by nam pokazać, bez Jezusa nigdzie nie dojdziemy. Amen. I jak młodzieniec usłyszał, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Ewangelia Marka, gdybyście czytali synoptyka Marka, to tam przeczytamy, że Jezus z miłością patrzył na niego. Jezus widział problem. Bóg już jest dla niego dobry. Bo Bóg jest zawsze dobry. Ale Bóg jest dla niego dobry, ale nie jest najlepszy. Świat i bogactwo ciągle są też dobre. A pisze, że miał wiele majątności. Ewangelista Mateusz, tam mamy paluskę tema, czyli to był gość, który miał więcej niż jeden dom. Tutaj troszkę Greka nas oświeca i mówi, to był facet, który miał prawdopodobnie ileś majątków i posiadłości, a co się z tym wiąże ludzi? Miał naprawdę dużo. I ciągle nie jest błogosławiony, bo bez Jezusa wszystkie drogi to ślepe drogi. Nawet te usłane różami. Zbawienie jest indywidualne, tak jak decyzja, tak jak twój dzisiejszy smutek albo twoja radość. Jedni z was siedzą i widać po was radość, inni z was siedzą i widać po was smutek. Jedni z was smucą się sobą, a inni się smucą może dziećmi, czymś innym. Jedni osiągnęli zwycięstwo, drudzy osiągają. To nas czyni Kościołem, ale każdy z nas indywidualnie musi dotknąć się Pana. I przeżyć to z Jezusem. Zaprawdę powiadam wam, bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Czy nie zmieści się z powodu portfela? Nie. Nie mieści się tam z powodu serca. Nasze oczy muszą się odwrócić tu od tematu mamony i naprawdę zobaczyć, czego uczy Jezus. Jeszcze raz powiem, ubogi w duchu to nie ktoś z pustym portfelem, ale ktoś z sercem na 100% pustym, żeby na 100% było pełne Jezusa. Wtedy pieniądze nie są problemem. Wtedy możesz być miliarderem i nie są problemem. Dlatego parafrazując najprościej, jak się da, on usłyszał, jakby idź opustoszyć serce i przyjdź do mnie. Bo łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa. Gdzie we współczesnej teologii są takie dwa wykładniki tego tutaj, stwierdzenia Pana Jezusa. Nie wiem, którego naucza was pastor, to nie ma znaczenia, jest jakaś zbawienna prawda oczywiście z tym uchem igielnym, nie? Jak wierzy w ucho igielne, od tego zależy, czy będzie zbawiony, nie. Ale są dwa ciekawe wykładniki i jeden i drugi mi się bardzo podoba. Ale co jest ciekawe, przed chwilą to było trudne, a w tym wersecie już jest niemożliwe. Jakby z wersetu na werset poprzeczka się podnosi. Jezus chce, żebyśmy coś zrozumieli. Jak mówię, kiedy Jezus mówi o przejściu wielbłąda przez ucho igielne, to współcześni bibliści czy teolodzy interpretują na dwa sposoby. Mi się podoba jeden i drugi. Pierwszy, nie ma możliwości... To jest ten dosłowny, by pokroić wielbłąda na takie małe kawałki, żeby go przez ucho igły przecisnąć. No bo żywego to na pewno nie przeciśniemy. Ale gdyby próbować, no można go pokroić i przez tę igłę przecisnąć i powiedzieć, zobacz, przeszedł, nie? Raczej nie ma takiej możliwości. Nie przejdzie przez dziurkę w igle. Ani martwy, ani żywy nie przejdzie. Jezus miał taki sposób mówienia. Jezus używał takich przykładów. To jest taki typowy hebraizm. Oni tak mówili. Pamiętacie Mateusza 23-24? Chyba nikt z was sobie tego dosłownie nie wyobraża, tego wersetu. Ślepi przewodnicy, przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Każdy wie, że Jezus coś mówi, nie? I nie ma na myśli dosłownie. A więc wierzymy, że chodzi dosłownie, że wielbłąd nie przejdzie przez igły. Drugi to jest, mi się on duchowo bardzo podoba, bo we wewnętrznych murach starożytnych miast były takie małe przejścia i ktoś kiedyś powiedział, że je nazywano uchami igielnymi i że nawet podobno w Jerozolimie też jedno jest i tam któremuś przypasowali nazwę. Może tak jest, może nie jest. Nie jestem aż taki fachowiec od historii, nie jestem jakimś znawcą, ale wiem, że były takie małe przejścia. I wiecie, co jest ciekawe? One były w wewnętrznych murach, nie w zewnętrznych. I mógł przez nie przecisnąć się człowiek i wielbłąd też mógł przejść. Ale kiedy zacząłem czytać literaturę dotyczącą bardziej starożytności niż Ewangelii, okazało się, że owszem, przez tak zwane te wodne małe przejścia mógł przejść wielbłąd, ale wiecie co? Trzeba go było całkowicie pozbawić ciężaru, który niósł, absolutnie nie z towarem, i jeszcze do tego ogolić i może wtedy. I Jezus mówi, taki możesz wejść do królestwa. Musisz się, chłopie, ogolić, ale nie w sensie brody. Ogolić z twojej zachłanności, z twoich przywiązań. No i uczniowie to usłyszeli i się zaniepokoili. Biedny Piotr tyle miał, nie? Przecież on nic prawie nie miał. To kto może wejść? Świat uczniów też jeszcze nie był dostosowany do myślenia Pana. Oni myśleli tak jak wszyscy, ogólnie. Jak ktoś ma, znaczy, że mu Bóg błogosławi. I mój świat często taki jest. Wiecie, często jako pastor, nie wiem, czy pastorze miałeś coś takiego, może jeden, drugi pastor, pastor senior, nie wiem, czy bracia pastorzy mieliście to, ale było w was coś takiego, taka mrzonka, że gdybym miał parę milionów więcej, to bym coś zrobił. Mieliście coś takiego? Bo ja miałem. Nie dla siebie, ale jakbym, bracie Janusz, jakoś tak 10 milionów na koncie, nie? Tak dolarów, ale byście parking machnęli tu, piętrousa. Albo coś. Wiecie, o co mi chodzi? Nasza mrzonka, gdybym miał. Nie wiem, może wasi pastorzy nie mieli tego, ja to nieraz miałem. Patrzyłem, wiecie, czasami, kiedy, pamiętam, budowałem kaplicę zboru w Chełmie. I patrzę, taka bida ta nasza kaplica. I tak patrzę na amerykańskie zbory. I kiedy skończyliśmy kaplicę, stoję w niej, wiecie, i gdzieś w środku taka myśl, ludzie. Przyjechaliśmy z Ameryki, byliśmy w takim mega kościele. I moja pierwsza myśl, oni mają łazienkę większą niż my kaplicę. Ciągłe niezadowolenie. Gdybym tylko miał. Ale Jezus spojrzał na nich, bo nie możemy myśleć naszymi sposobami. Mogę sobie wyobrazić Jego spojrzenie. Sam je czuję. Wiecie, nasze starania się zawsze staną przed niemożliwością. Cokolwiek próbujemy, nie sięga dalej niż nasze życie. To, co w Nim robimy, sięga dalej ponad życie. To, co z sobą weźmiemy jest często tym, co damy. Wziąć możemy to, co daliśmy i naszą rodzinę. Te słowa niosą nadzieję dla młodzieńca, który gdzieś tam sobie poszedł. Musi nas oświecić ta rzeczywistość. Strasznie się chce, żeby się ten młodzieniec nawrócił, no nie? Strasznie nam trzeba tego. Powiem wam coś, tylko się na mnie nie pogniewajcie. Ośmieliłem się sprawdzić apokryf. Wiecie, co są apokryfy? To są takie stare żydowskie pisma, które nie są natchnionym Słowem Bożym, absolutnie nie są Słowem Bożym. Ewangelia apokryficzna według Hebrajczyków opisuje, że ten chłop się w końcu nawrócił, ale to mówię na marginesie, nikomu nie powtarzajcie, że to dziś mówiłem, nagrywający ma to wyciąć. Ale tak się chce, nie? Żeby był happy end, żartuję, nic nie musicie wycinać. Chce się, żeby było dobrze. Serce opętane przez mamonę to jest w oczach Boga nędznik, który nazywa się bogaczem. Tak mówił do Laodycei. Produkowali najlepsze ciuchy, a jesteś goły, mówi. Produkowali najlepszą medycynę w tamtych czasach. Chory jesteś, potrzebujesz sobie lekarstwo kupić. Bogaty w świetle Królestwa Bożego to ten, kto jest wdzięczny Bogu. A biedny to ten, który ciągle w sercu ma pustkę, co mam jeszcze zrobić. W świetle tego świata bogaty to ten, co dużo niesie, a biedny to ten, co nie ma co nieść. Ale u Boga bogaty to ten, co nie ma co zabrać, bo wszystko należy do Jego Pana. I tak kończąc powoli, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest czasem bolesnej decyzji być może dla niektórych z was, że trzeba się pozbyć złudzeń. Wiecie, miałem takiego kolegę, pastora takiego zboru, takiej społeczności. Ja ich bardzo kocham, ale ja się tam troszkę dziwnie czułem. Oni mieli zwyczaj zawsze wyznawania, że wszystko mają. Byli, nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Ci ludzie ciągle wyznają, wszystko mają. Nawet jak nie ma, to wyznaje, że ma. Ja mu kiedyś powiedziałem, pewnego dnia przyjdziesz zmęczony i poczujesz, że oszukujesz się własnymi słowami. Ponieważ wszystko można mieć tylko w Nim. Tak bym chciał, żebyś mógł pojechać ze mną i zobaczyć troszkę z innego punktu widzenia w niektórych miejscach świata. I wiecie co, ja potem o tym zapomniałem. Parę lat później ten człowiek przyszedł do mnie i rozpłakał się u mnie w biurze. Mówi, wiesz co, od lat ogłaszam ludziom, że chmury mocy Bożej nadciągają. Nadciąga pomazanie. Wszystko mamy. W imieniu Jezusa wszystko zwyciężamy. Wszystko pokonaliśmy. Mijają lata i dzieje się to, co mówisz. Bo ja mówię, ci powiedziałem tak, jeżeli zobaczę, że macie coś innego niż my, to pobiegnę za tym. Ale mam wrażenie czasami, że trudniej ci to wlec pod górkę niż mi. I on przyszedł do mnie i mówi, pomódź się ze mną. Chcę iść dalej z Jezusem. Pastor, słuchajcie. Mówi do mnie, chcę dalej iść z Jezusem. Mogę już nic nie mieć, ja już nawet nic nie chcę, ale nie chcę zmarnować mojego życia. Na marzenia o tym, czego Bóg dla mnie nie ma. Ale chcę moje życie użyć na robienie tego, co Bóg dla mnie ma. Bez względu na to, czy to pozycja milionera, czy to pozycja misjonarza, którego jak Johna Eliota zamordują ludożercy. Wszystko jedno, z Nim droga ma sens, a bez Niego jest bez sensu. On wyznacza sens życia, a nie posiadanie. On wyznacza sens życia, a nie rodzaj śmierci. I chciałbym się dzisiaj modlić, dlatego że Biblia mówi, wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Nasze oczy to kieruje na Jana, na wielu uczniów. Kieruje nasze oczy na Kościół. Wiecie, kiedy dojdziemy tam, spotkamy ludzi, którzy żyli w bizantyjskich pałacach, ale spotkamy też ludzi, którzy nigdy nie mieli konia, nigdy nie mieli osiołka. Spotkamy ludzi, którzy mieli tylko jedne buty, a może całe życie nawet pary butów nie mieli, ale mieli Jezusa. I tam się spotkamy, kiedy Boży dzień zaświta i zakończy się dziś. Spotkamy. Kiedy głosiłem w Afryce, w Malawi, nigdy nie widzieliście większej nędzy niż Afryka. I nigdy nie widzieliście ludzi bogatszych od siebie niż tam. Widziałem gości, przychodzi pod bramę zboru i słuchajcie, w samych majtkach facet przyszedł. I to nawet nie były majtki, to była jakaś szmata, którą był odwiązany. I wiecie, co robi? Żona mu trzyma swoją kieckę, tak? Żeby go nie było widać. A on tą szmatę ściąga i z reklamówki chyba z 70-tych lat gość miał reklamówkę, nie wiem, czy pamiętacie coś takiego, Marlboro, taka firma była. Ja nie wiem, czy jeszcze istnieje. Chyba papierosy robili, nie? Papierosy to były i nie wiem, co tam jeszcze. To ci z tym kowbojem, co umarł na raka, wiecie, o co chodzi. Miał tą firmę, tą reklamówkę i wyciągnął z niej garnitur, ubrał się w garnitur, a mój przyjaciel mówi, ty zobacz na ten garnitur. Ten garnitur był tak przetarty, że jeszcze żeście takiego starego garnituru nie widzieli. Tu chyba nawet w antykwariacie takiego nie mają. Czy w Desie, czy jak się to nazywa, tam gdzie antyki sprzedają. I zobaczyłem bogacza. A potem patrzyłem na niego, jak uwielbiał w czasie uwielbiania. I zrozumiałem, że jego serce żyje w pieśni. Wszystko mam. Mam wszystko, bo mam Jezusa. Choćbym wszystko miał, a nie miał Pana, śpiewali nasi ojcowie. 11 z Adendy, jeśli pamiętacie taki śpiewnik. To się nazywało śpiewnik pielgrzyma. Z tego się śpiewało pieśni. Ci, które były jak kazania, chociaż miałem czas dołu, bo miłośnicy pielgrzyma mnie tak sprali, że nie mogłem przez jakiś czas na niego patrzeć. Ale tam była ta prawda, że choćbym wszystko miał, a nie miał Jezusa, i z tym musisz iść do domu. Masz Pana? Odetnij się od budy. Ja Cię, pastorze, ja czuję, że bym jeszcze godzinę mógł mówić. Wstańmy i pomódlmy się, podziękujmy Jezusowi. Chwała Jezusowi. Panie, chcemy przed Tobą położyć nasze motywy. Panie, wiem, że Ty patrzysz na to, jakie jest naprawdę nasze serce. Ty jesteś Bogiem motywów. Panie, ja wiem, że my nie możemy Tobie niczego zaproponować. Nie ma nic, czym możemy poprawić, dołożyć, upiększyć i ubogacić Królestwo Boże z naszych sił. Naszym bogactwem i naszą siłą i naszym zwycięstwem jesteś Ty i Twoje zwycięstwo na Golgocie. Twoje zwycięstwo, że grób jest pusty. Twoje zwycięstwo, że dałeś nam zbawienie. Dziękuję Tobie dzisiaj, Królu Królów i Panie Panów, że bez względu na to, czy mam, czy nie mam, mam Ciebie i mam wszystko. Że bez względu na to, co mam w tym świecie, mam Ciebie. Proszę Ciebie o tych, którzy przyszli na to spotkanie i mieli plan z ciężkim sercem wrócić do domu. Proszę Cię, aby Ci teraz powierzyli swoje ciężary. Aby Ci teraz powierzyli swoje majątki. Aby powierzyli Tobie swoje troski, zmartwienia, choroby, biedy, nędzy, bogactwo, wielkie firmy i bezrobocie, brak albo nadmiar czegokolwiek. Chcemy Ciebie mieć za skarb, a Twoje słowo za wolę, za przykazanie i za świętość. Dziękuję Tobie, cudowny Ojcze w niebie, za czas, gdy mogliśmy wpatrywać się w Słowo. Dziękuję Ci za bogactwo Słowa. Prowadź w mocy Twojego Słowa Twój Kościół. Niech Twoje Słowo nas zmienia, niech nas pracuje, niech do nas mówi. Wywyższam Ciebie i dziękuję Tobie, Ojcze. Amen. By chwała i cześć. Dziękuję Wam i przepraszam, że tak długo. Jak będę mógł częściej być, to będę krócej mówił. Zostańcie z Panem. Amen.